Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Przyprawić pewnie co po niektórych odrżenie serca, ale inny zegar też tyka, proszę państwa. 19 dni, 22 godziny, 25 minut i 50 sekund do rozpoczęcia wyborów samorządowych 7 kwietnia. Prawda, że niedługo mi tą i ten okresem 19 dni, trochę ponad, zajmiemy się teraz z Michałem Karnowskim, dziennikarzem, tygodnik sieci Telewizja w Polsce, portal w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I rzeczywiście jakoś tak, nie wiem, czy nawet my dziennikarze nie przespaliśmy pewnego etapu tej kampanii, a być może i sami politycy przespali mniej niż 20 dni do wyborów, a te wybory dopiero jakby ożywały. Zresztą dzisiaj na tej Radia Wnet o godzinie 18 debata w Łodzi, debata kandydatów. Bardzo serdecznie zapraszam przed radio odbiorniki, ale ta kampania trochę niemrawo być może w końcu ruszyła. Jakbyś miał opisali, panie redaktorze.
No, panie redaktorze, myślę, że pan jest bardzo taki warszawsko-centryczny i wszyscy, którzy takie tezy wygłaszają, powinni trochę pojeździć po Polsce. Oczywiście żartuję, wiem, że pan sporo jeździ i zna kraj, ale wczoraj akurat i przedwczoraj brałem udział w zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i z tej okazji po raz kolejny ruszyłem w teren i jak się przejeżdża przez polskie miasta, miasteczka, wsie, no to widzimy kampanię po prostu rozbuchaną. To widzimy plakaty no rozmaite, trochę częściowo na poziomie Rady Powiatu, na poziomie już potem sejmiku powtarzają i prezydenta miast, często powtarzające ten wybór polityczny, ale też i wiele lokalnych komitetów. Także ja bym powiedział tak, że to też jako człowiek, który zna prowincję, bo się na niej wychował, bo do dziś mam kontakt z wieloma ośrodkami, Warmia, ziemia koszalińska, to tak może szczególnie blisko i tam naprawdę wszystko idzie jak trzeba. No, może z punktu widzenia takiej analizy politycznej po prostu wybory parlamentarne, a potem utworzenie koalicji, a jeszcze po drodze rząd Morawieckiego, ten krótkotrwały, no były tak intensywnymi przeżyciami, ja bym taką tezę postawił, że jeszcze nie ochłonęliśmy, to się jeszcze dzieje, po drodze przecież łamanie praworządności, siłowe wejścia do TVP, do prokuratury, plany siłowego wejścia do Trybunału, do Narodowego Banku Polskiego, że to nas trochę przytłacza. No, my tej realnej kampanii samorządowej nie widzimy, ale ona się dzieje. Oczywiście na tym poziomie ogólnopolitycznym ona będzie w jakiejś mierze niedogrywką, ale trochę doliczonym czasem w grze, w meczu po wyborach parlamentarnych. To na pewno, w tym sensie nie będzie to taka samodzielna bitwa, taka, w której wszystko się zaczyna od początku i wszystko się kończy w tym obszarze. No, to jest ciąg dalszy wyborów parlamentarnych, taki doliczony czas i to jest też może jakiś trening jednocześnie przed wyborami europejskimi. No, tak, na pewno.
Ja trochę rzeczywiście, może teraz rzadziej jeżdżę w Polskę, te plakaty zaczynają
kariera,
się pojawiać.
Kariera, panie redaktorze.
Nawet w mojej małej miejscowości się wybuchły te plakaty, więc widać, że kandydaci na burmistrzów, wójtów, radnych się uwijają, ale jak się patrzę na media, co rano zaczynam dzień od portalu w polityce, to tutaj jednak duże tematy nas, dziennikarzy, interesują. A ta kampania w tych dużych mediach to gdzieś tam jest w tle, jakbyśmy trochę jej nie zauważali, a partie już się szeregują. Z jednej strony koalicja no, poturbowana być może dość porządnie sporem o aborcję, z drugiej strony weekend, zwłaszcza niedziela, to publiczna kłótnia między politykami suwerennej Polski a zwolennikami premiera Mateusza Morawieckiego. Jeden i drugi obóz polityczny tak jakby się nie patrząc na kampanię, ustawiał we własnym szeregu i już patrzył chyba tylko na wybory prezydenckie jako te istotne, a wszystkie po drodze jako jakieś tam testy, takie lepsze sondaże. O.
Ja bym się nie zgodził, że tutaj koalicja jest jakoś poturbowana. Oni mają jednak pełnię władzy, są bardzo, myślę, tacy zdyscyplinowani w kluczowych sprawach. No, biorą na swoje sumienia naprawdę potworne łamanie prawa i tam nikt nawet nie westchnie, nikt nie zaprotestuje. Sądzę, że te spore aborcje są nakręcane przez Tuska. Jest mu wygodnie tak stać po środku. On zawsze w Platformie tak rządził, gdy Platforma była takim dominującym, no, bardzo dominującym elementem poprzedniej koalicji. że miał u siebie Igowina i tam panią Muchę i oni tam się spierali, no tak to było ustawione, a ludzie mówili, no tak, ale Donald jest pośrodku, on jest gwarantem umiarkowanego wyboru, cokolwiek by to nie znaczyło. Zwykle był gwarantem albo nic nie robienia, albo tego, co wychodziło z sondaży. I tu jest podobnie, no jaki pogląd ma Donald Tusk na aborcję, zapytajmy. Jeżeli poznamy ten pogląd, jeżeli zobaczymy, jak on w tym sporze się chce zachować, o co chce się bić, może walczyć, jakieś rozwiązanie, no to będziemy wiedzieli, czy ten konflikt jest realny. A na razie moim zdaniem mówi Hołowni, no słuchaj, zobacz, co ci wariaci tu chcą nas wepchnąć w jakąś skrajność, a przecież my jesteśmy taką chadecją, która bardzo w tych sprawach ostrożnie postępuje, chociaż też nie tak radykalnie, jakby chciała prawica twarda. A pewnie czas temu mówi, no, mamy tu katola, widzisz, i co człowieku mamy zrobić? No ja chętnie bym tu uległ, ale nie mogę. I tak się to ma toczyć. No mamy rozmawiać o aborcji. No mamy rozmawiać o aborcji. Nie o tym, że dostaliśmy jakieś grosze, ochłapy, rzekomo ukochani teraz w Europie i szanowani, doceniani, ale grosze, ochłapy na wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego. No to jest konkret. To jest konkret, który naprawdę powinien być politycznym tsunami, ponieważ wszystko, co ta koalicja mówiła o swojej pozycji, o pracy poprzedników, zostało tu zanegowane. Ten rzekomo nielubiany rząd Prawa i Sprawiedliwości, myślę, by tutaj dużo lepiej zadziałał, a w każdym razie na pewno ci obecnie rządzący nie zadziałali. Więc aborcja jest naprawdę, ja na to z przerażeniem patrzę, bo to jest celowo rozkręcany w tej chwili temat, jako taki mrożący, powiedziałbym, poparcie dla tej koalicji. Ona ma takie założenie, że o VAT-ie może nie będziemy rozmawiali, o tym, że podnieśli VAT, o tym, że Turów za chwilę może wyłączony, o tym, że CPK de facto nie budują. No, ucichła ta kampania obrony, tak troszkę, i nie, może wskutek kampanii wyborczej, ale no nie budują, no nie widać. Atom może tu się uda. No i tak to się ma wszystko toczyć, tak to ma się kręcić. Podobnie zresztą, to mam tu wrażenie pewnej kopii, demokraci w Stanach Zjednoczonych postępują i postępowali. Tam też uważają, że tematy emocjonalne, aborcyjne no mrożą jak gdyby sytuację polityczną i ciągle straszą tak właśnie republikanami. W ogóle miałem poczucie, że ta kampania też 2023 roku była bardzo podobna do demokratów. Tam jakby jacyś polityczni macherzy przechodzili, jakby polityczni macherzy byli wynajęci, może amerykańscy, a może z innych jeszcze stron. W każdym razie w Stanach to wyglądało trochę podobnie.
A z drugiej strony nie ma odpowiedzi, nie ma łatwego lekarstwa politycznego na to, żeby zainteresować wyborców bardziej, a to CPK, a to VAT-em, a to przemysłem zbrojeniowym, skoro jest ten prosty, emocjonalny przekaz związany chociażby z aborcją, chociażby, jak się ładnie mówi, sprawami reprodukcyjnymi. Panie redaktorze, ale z drugiej strony jeszcze wchodząc w koalicję rządzącą, ciekawy tekst Stanisława Janeckiego Wojny przedprezydenckie o tym, że być może ten spór aborcyjny to jest, no, z jednej strony mrożenie pewnych ruchów społecznych, ale też zabijanie Hołowni, że Donald Tusk uznał, że będzie tego Hołownię wcześniej niż wielu przewidywał politycznie mordował.
Ja znam ten tekst oczywiście Stanisława Janeckiego, on jest dzisiaj w Tygodniku Sieci, ale muszę powiedzieć, że ja bym się z tak radykalną tezą wstrzymał. Mi się wydaje, że Szymon Hołownia wciąż pozostaje kluczem do władzy dla tej koalicji. I to wie Tusk i Czarzasty, wszyscy wiedzą. Te przegrupowania być może nastąpią, ale w tej chwili nie następują, nie ma na to żadnych dowodów. No oni po prostu wszyscy podkreślają trochę swoją różnorodność i Hołowni bardzo służy to, że on co jakiś czas dostanie po uszach od Tuska, że się odróżnia od Czarzastego, że się odróżnia od Tuska. No gdybym był Hołownią, to tak bym robił i każdy polityk by tak robił, bo to jest dobrze prowadzona formacja, która jednocześnie jest absolutnie pod nóżkiem politycznym Tuska, jeśli chodzi o praktykę. Natomiast właśnie w mediach mamy takie kreowanie, no, tu odrębności, tu różnorodności, tutaj, a jednocześnie Hołownia jest używany, zwróćmy uwagę, no wygodnie, prawda, Hołownią właśnie uderzyć w ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka w uczelnię Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No wygodnie, i Tusk to robi. Ja myślę, że się nic dramatycznego nie dzieje na tym wymiarze. Ciągle tego będziemy szukali, ale na razie naprawdę tego nie ma. I uważam, że dla obozu opozycyjnego dzisiaj to jest największe zawsze zagrożenie, takie jakieś nadzieje czy przekonanie, że tu się błyskawicznie coś zdarzy. To zwłaszcza politycy, którzy nie pamiętają okresu opozycji, albo byli wtedy bardzo młodzi, albo dołączyli później. Mają takie przekonanie, że tu należy zacząć tupać nogami, no bo co to jest, już 3 miesiące i nic się nie zdarza. No nic się nie zdarza, bo wybory były bardzo ważne i rozstrzygnęły na długo. Najważniejsze jest utrzymanie jedności, zdrowego rozsądku i też niepokłócenie się wewnętrzne, więc ja źle oceniam te takie próby, o których pan redaktor też
tak,
wspomniał.
Niedziela i publicznie w mediach społecznościowych uprzejmości między obozem pana premiera a suwerenną Polską.
No tak, tutaj ja rozumiem, że Patryk Jaki gdzieś tam wiecowo tak popłynął. No, to nie są też tezy jakoś nowe. To te tezy, jak ktoś rozmawia z politykami prawicy, to je zna, prawda? Ja, można przytoczyć i tezy w drugą stronę. Ja myślę, że nie byłoby rządów prawicy bez i Jakiego pewnie i Morawieckiego i nie będzie rządów prawicy bez nich obu. Także powinni się może tutaj wszyscy zastanowić, czy to komukolwiek i służy i cokolwiek zmienia. No, takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, które dzisiaj skłóca. Znaczy, jakby dziś się kłócimy, to kto będzie przyszłym premierem? No, wydaje mi się, z punktu widzenia kogoś, kto trochę zna sytuację na prawicy, lekkim jakby takim odjazdem, może powiem potocznie.
A to już na koniec zapytam o to polowanie, które miało się skończyć polityczną bombą, czyli piątek i przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Chyba naprawdę politycy koalicji rządzącej liczyli, że to będzie udany spektakl polityczny. Zakończyło się chyba kontrskutecznie.
No, Jarosław Kaczyński naprawdę zanotował duży sukces, nawet bym powiedział o triumfy. W skrajnie trudnej sytuacji, to także z takich powodów kulturowych, no, to są często prymitywni ludzie, tam przepytujący, chcący go zdenerwować, rzeczywiście z jakichś takich klas, podklas społecznych, w tym znaczeniu kulturowym, a nie finansowym, czy jakimś majątkowym i wybrnął z tego świetnie. To znaczy, rzeczywiście to był taki moment, kiedy pokazał, jak można zwyciężać i co też ważne, udowodnił swojemu obozowi, że zwyciężać umie, że tutaj jest bardzo wytrawnym politykiem, mającymi, tak jak powiedział w wywiadzie dla sieci, mającymi siły też, bo to było wielogodzinne przesłuchanie i chyba zmęczyli się bardziej przesłuchujący niż on, w świetnej formie intelektualnej, rozbił w pył, można powiedzieć, całą tę bańkę tej rzekomej afery pegasusowej. No, merytorycznie ci przesłuchujący nie byli w stanie absolutnie niczego znaleźć. No, musimy sobie uświadomić, że najbardziej takim twardym, czy dającym jakieś możliwości rozmowy, no pamiętam, nie pamiętam, słusznie, niesłusznie, zresztą przyznawał to sam Jarosław Kaczyński, elementem tych przesłuchań jest to, jak kupiono system Pegasus. Natomiast jeśli chodzi o to, jak go używano, czy był potrzebny, do czego służył, no to tu jest czysto. Nie mają jednego przypadku, nie ma żadnej listy Donalda Tuska, no po prostu nie ma nic. No, przychodzą eksperci i mówią, wszystkie państwa tego używają, było to legalizowane przez sądy, inaczej się nie da walczyć z przestępczością. Wyście też taki system kiedyś kupowali i pewnie kupicie w przyszłości. I im po prostu szczęki opadają i wtedy znowu wracają do tego, co potrafią, czyli próby sprowokowania pana prezesa, pana premiera Kaczyńskiego, ale nie dał się sprowokować. Naprawdę świetnie tutaj się obronił. Ja nawet bym taką tezę postawił, że to może być jakiś taki punkt przełomowy, że tutaj ten okres takiej mocnej smuty powyborczej Prawa i Sprawiedliwości może na tym przesłuchaniu, może, nie rozstrzygam tego, ale może się zakończył.
To już na koniec mamy bardzo mało czasu, no ale jednak odnotujmy tą wojnę, bo to też się działo, końcówka zeszłego tygodnia, wraca premier z prezydenta, nie prezydent z premierem już wrócili, znaczy premier wrócił, prezydent jeszcze był w Stanach i wojna o ambasadorów, ponad 50, jak mówią media, miało być jeszcze więcej ambasadorów do odwołania na już. Kolejna odsłona wojny z prezydentem, czy Donald Tusk wygra?
Tak było też za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No, jakieś udane spotkanie, tutaj nadzieja, że może będziemy współpracowali ze strony prezydenta Kaczyńskiego, a Tusk wychodzi z kamienną twarzą, brutalnie, bezwzględnie. No cóż, 50 ambasadorów nie mają tylu. To też podkreślają eksperci, żeby ich natychmiast zamienić. To tak się zachowuje człowiek, który nie szanuje państwa polskiego. Naprawdę, tak się nawet postkomuniści nie zachowywali. Tak się nikt nie zachował. Andrzej Leper przy tym, co dzisiaj wyrabia ten wspierany przez pełną moc państwa niemieckiego, niemieckich pieniędzy polski premier Donald Tusk, był państwowcem, który by się tym, że Polska nie będzie miała ambasadorów, przejął i zmartwił, bo rozumiałby tego konsekwencje. Ktoś by mu o tym powiedział. Tutaj kompletne lekceważenie. No, tak się zachowują ludzie, dla których państwo polskie nie ma wartości. bo państwo polskie jest większe niż my, wy, oni. Pamiętacie państwo rządy Prawa i Sprawiedliwości? Też był taki, oczywiście był moment pewnej rewolucyjny, tak, no było jakieś takie poruszenie, może czasami u niektórych za duże, ale no nie było tak, żeby ktokolwiek uważał, że państwo polskie już w tej chwili jakby nie ma znaczenia, tak, że wszystko, co było przedtem, wszystko należy wyrzucić, no. Bardzo smutna wiadomość, no też niszczy się wielu ludziom życie, no mają jakieś plany, mają prawo mieć jakieś plany, mają prawo ich dzieci skończyć szkoły. Nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił. To są naprawdę polityczni barbarzyńcy, antypaństwowi barbarzyńcy, którzy weszli do tego ogródka rządowego i kiedyś myślę, że zostaną za to rozliczeni, a zapamiętani zostaną strasznie. Nie zdają sobie sprawy, jak straszliwie zostaną zapamiętani, ponieważ piękny okres polskiego rozwoju, polskiej ambicji jest w tej chwili deptany po prostu buciorami, które mają takie no niemieckie podeszły, tak.
I o tym mówił Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, Aktualny Numer, z bardzo ciekawymi wieloma tekstami, między innymi bardzo ciekawy wywiad z Danielem Obajtkiem, też warty lektury, to o tym jeszcze będziemy państwu mówić, ale też z prokuratorem Ostrowskim jest czym, co czytać. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za te miłe słowa też o Tygodniku. Wszystkiego dobrego słuchaczom, życzę dobrego tygodnia.
Do usłyszenia. To Michał Karnowski, a my biegniemy. Tylko przypomnę, że słuchamy dzięki wsparciu patronów na patronite.pl/radiownet, a my biegniemy. Gdzie biegniemy? Do sportu.